Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy wita Państwa Marcin Piotrowski. Właściwie to jest odcinek z cyklu Literatura z początków postmodernizmu. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest bowiem John Bard i jego pływająca opera. Debiut prozatorski z roku 1954. Debiut, o którym sam John Bard napisał we wstępie do drugiego wydania w roku 1967 w ten sposób. Pływającą operę napisałem w ciągu trzech pierwszych miesięcy 1955 roku, a powieść Koniec drogi, która stanowi jej dopełnienie, w ciągu trzech ostatnich miesięcy tegoż roku. Opera była moją pierwszą powieścią. Miałem wtedy 24 lata. Od 5 lat gorliwie oddawałem się pisaniu prozy i zasłużenie. Nie doczekałem się jeszcze nawet najmniejszego uznania ze strony wydawców. Wreszcie jeden z nich zgodził się zwodować operę, ale pod warunkiem, że budowniczy wprowadzi pewne zmiany w jej konstrukcji, zwłaszcza na rufie. Przystałem na to. Powieść wydrukowano, krytycy krytykowali ją, szczególnie zakończenie. Ja zaś potraktowałem to jako małą lekcję szkutnictwa. W obecnym wydaniu przywrócono pierwotne i właściwe zakończenie akcji, a także pewną liczbę krótkich fragmentów, początkowo usuniętych. Nie zmienia to faktu, że Pływająca opera jest debiutancką powieścią bardzo młodego pisarza. Cieszę się jednak, że teraz możemy się przekonać, czy w swej autentycznej postaci zatonie, czy też utrzyma się na powierzchni. John Bard. No i to jest zaproszenie do przeczytania tej powieści, zaproszenie, które napisał John Bard. Ale dla mnie ta książka kojarzyła się z zupełnie innym zaproszeniem. Zaproszeniem, które swego czasu wyśpiewała Liza Minnelli w filmie Kabaret. Jest to tytułowy utwór i jeżeli spojrzycie sobie Państwo, o czym tam Liza śpiewa, właściwie Sally Bowles, to ona śpiewa o tym, żeby przeczytać książkę Pływająca opera. No bo kiedy mówi, po co siedzieć samemu w pokoju, przyjdź posłuchać muzyki, życie to kabaret, przyjdź do kabaretu, to jest opowieść właśnie o pływającej operze. Więc niechże nie Liza Minnelli, tylko niech Jane Horrocks w takim bardziej autorskim wykonaniu scenicznym, niech zaprosi nas do świata Johna Barta i wrócimy do niego za chwilę. Thank you.
sordid wounds in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes of too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. For a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going.
Pływająca opera ukazała się w Polsce w roku 1998, czyli ponad 30 lat po swojej premierze. Ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie pana Przemysława Znanieckiego i ze znakomitą okładką pana Waldemara Świeżego. 24 lata miał Bart, kiedy tę książkę napisał. 30 lat przyszło nam na nią czekać w Polsce. I szkoda, bo to jest wyborna książka. Książka znakomita. Dlaczego tak uważam? Ano, proszę Państwa, dlatego, że to jest opowieść początkującego pisarza, debiut, ale debiut, który już pokazuje styl, który już pokazuje wrażliwość, dowcip, umiejętność łączenia tematów wysokich z niskimi. Kiedy czytałem teraz Pływającą operę po raz pierwszy, to właściwie rozpoznawałem wszystkie rzeczy, które znajdowałem w twórczości Barta później. No dobrze, może nie wszystkie. Może nie ma tu jeszcze mechaniki kwantowej. Może nie ma tego zafascynowania fizyką. Ale jest wszystko inne. Jest cudowny autotematyzm, ale tak inteligentny, że kiedy człowiek to czyta, to żałuje, że to przeczytał, bo już wie, że nie da rady przeczytać tego po raz drugi, po raz pierwszy. Albo po raz trzeci, po raz pierwszy. A to jest takie wspaniałe. Głównym bohaterem jest tutaj Todd Andrews, który, a może Todd Andrews sam się przedstawi? Tak mi się wydaje, że chyba byłoby najuczciwiej względem niego i względem Johna Barta. Ta książka rozpoczyna się od rozdziału, który zatytułowany jest Strojenie fortepianu. Poczynając od roku 1920, pisuje bardzo dużo. lecz są to niemal wyłącznie notatki sądowe o stanie spraw, które prowadzę, oraz kolejne punkty dochodzenia. Dlatego też najtrudniejsza część zadania, które na siebie nałożyłem, mianowicie wyjaśnienia wydarzeń pewnego dnia w roku 1937, kiedy zmieniłem punkt widzenia, polega na przystąpieniu do jego realizacji. Nigdy jeszcze nie próbowałem sił w literaturze, ale znam siebie na tyle dobrze, by wiedzieć, że ledwo przełamię pierwsze lody, nie będę miał problemów z zapisywaniem dalszych stron, bo z natury nie jestem małomówny. Wtedy trudność będzie polegała na tym, by nie odbiegać od tematu i by w należytym momencie umilknąć. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Niemal zawsze potrafię prawidłowo przewidzieć własne zachowanie, gdyż w gruncie rzeczy jestem człowiekiem konsekwentnym. Choć w mym rodzinnym mieście Cambridge panuje na mój temat inna opinia. Ludzie, między innymi mój przyjaciel Harrison Mack i jego żona Jane, uważają mnie za nieobliczalnego ekscentryka, a to dlatego, że moje czyny i poglądy nie są zgodne z ich zasadami, jeżeli w ogóle mają jakieś zasady. Zapewniam cię, czytelniku, że postępuję i myślę w sposób całkiem zgodny z moimi własnymi zasadami. Od czasu do czasu zmieniam zasady. Nie zapominaj, że ta książka ma dotyczyć jednej z takich zmian. Lecz zawsze mam ich pod dostatkiem. Więcej niż naprawdę potrzebuję. A że z reguły zbijają się w jedną całość, niekonwencjonalność mego życia bynajmniej nie czyni go nielogicznym. Ponadto zazwyczaj udaje mi się dokonać tego, co zamierzałem zrobić. Na przykład zdążyłem już wczuć się w tę książkę. A choć właściwa opowieść chyba nieprędko się zacznie, to przynajmniej zmierzamy w jej stronę, a mnie życie nauczyło zadowalać się podążaniem w odpowiednim kierunku. Może kiedy skończę opowiadanie wydarzeń wspomnianego powyżej dnia, a był to chyba 21 czerwca 1937 roku, kiedy w mej relacji dojdę do momentu, gdy położyłem się spać, jeśli w ogóle ją doprowadzę do tego punktu, to powrócę do tych stronic, na których stroję fortepian i zniszczę je. A może nie? Zamierzam przedstawić się czarno na białym, przestrzec cię, byś nie interpretował mego nazwiska w pewien sposób, objaśnić znaczenie tytułu tej książki i niby gospodarz opiekujący się gościem wyświadczyć ci parę innych uprzejmości, byś zadomowił się i bez wstrząsu zanurzył w krętym strumieniu mej opowieści. Wszystko to są rzeczy przydatne i lepiej je zachować niż wyrzucić na śmietnik. Pozwól, że nieco rozwinę metaforę krętego strumienia. Czasami czytuję powieści i odnoszę wrażenie, że bardzo wiele wymagają od czytelnika autorzy, którzy wściekle rzucają go w sam środek intrygi, zamiast wprowadzić go w nią powoli, tyłem lub bokiem. Uważam, że taki skok w cudze życie i świat, podobnie jak skok do rzeki Choptank w połowie marca, niezbyt jest przyjemny. Nie, czytelniku, chodź ze mną i nie lękaj się o swe słabe serce. Sam choruję na serce i wiem, jak wiele to dla ciebie znaczy, że możesz najpierw zanurzyć w mej narracji koniuszek palca u nogi, potem stopę, nogę, stopniowo biodra i brzuch, a wreszcie całe ciało i wszystko to robić bez pośpiechu. Wszak proponuję ci kąpiel dla przyjemności. Nie chrzest. Na czym to skończyliśmy? Na tym to skończyliśmy. Na czym to skończyliśmy, napisał John Bart. No nie będę czytał dalej, bo przeczytałbym państwu tę książkę prawie całą. ale ten początek spowodował, że już byłem tą książką zachwycony, a mój zachwyt urósł w miarę postępu lektury. Rzeczywiście Opływająca opera to jest opis jednego dnia z życia Todda Andrewsa. Todd Andrews jest prawnikiem. Todd pisze się tu przez 2D. Jest na ten temat dłuższy pasaż. Dlaczego przez 2, nie przez 1? No, dość powiedzieć, że Todd po niemiecku znaczy śmierć, a Todd przez 2D to prawie śmierć i książka jest ta o prawie śmierci. Jakżeż głębokie, prawda? Jest to więc opis jednego dnia z życia Todda Andrewsa, kiedy zmienił punkt widzenia. Natomiast, no jak to w tego typu historiach? Opis jednego dnia jest opisem tego, co wydarzyło się o wiele, wiele wcześniej. Jest okazją do snucia opowieści o ludziach, przyjaciołach, historiach, studiach, wojnie, rodzinie. Rzecz po prostu wyborna. Ta książka jest kwintesencją inteligentnego dowcipu. Czytając ją, uświadomiłem sobie, że właściwie nie śmiałem się cały czas, ale cały czas miałem wrażenie uczestnictwa w czymś, co jest po prostu pozytywnym widzeniem świata. Pozytywnym widzeniem świata, mimo że historie, które się tutaj odgrywają, na przykład pojedynek w okopach I wojny światowej, pojedynek na bagnety, to nie są historie banalne. To nie są historie miłe. Elementem dochodzenia, który tutaj Państwo mieli zaanonsowany, jest próba odkrycia, dlaczego ojciec głównego bohatera popełnił samobójstwo, kiedy ten był, no, skończył studia w czasie wielkiego kryzysu. Todd próbuje tę historię złożyć, co jest osobną historią w historii i osobną rozprawą nieledwie filozoficzną o tym, czym jest narracja, czym jest odgrzebywanie rzeczy, czym jest pisanie, czym jest odkrywanie. I w ogóle tego typu rzeczy jest tutaj więcej, ale jeżeli macie Państwo obawy przed prozą postmodernistyczną, że jest to proza, która jest hermetyczna, w której jak człowiek czyta, to właściwie musi udawać przed innymi, że rozumie, o co chodzi, bo tak naprawdę to za czorta nie wiadomo, o co tam chodzi, to tutaj tak nie jest. To jest historia jednego dnia z życia człowieka, dodatkowo historia także jego życia, jego relacji, historia wydarzeń, które go ukształtowały. Natomiast sposób opisania tego, niesamowita lekkość pióra, autoironiczna narracja, jest po prostu wspaniała. Na dodatek pojawiają się tutaj elementy tego, co w przyszłości zostanie określone jako postmodernizm, czyli zabawy z narracją, których fragmenty właśnie Państwo słyszeli. Wątki autotematyzmu, których jest tutaj sporo, no bo Bart jako pisarz pisze o prawniku, który usiłuje napisać książkę. Cudowna historia. Pojawiają się tutaj także charakterystyczne dla Barta jako pisarza wstawione bloki tekstu, które są zupełnie innego pochodzenia. Są innymi narracjami. Ponieważ główny bohater jest prawnikiem, więc mamy tutaj dwie dłuższe historie, które są historiami kompletnie prawniczymi. Znaczy, można by je było wyciąć od początku do końca i zbudować z nich zupełnie osobne książki. Jedna dotyczy sprawy o zderzenie dwóch samochodów i jest opowieścią o tym, jak odwleka się sprawa w amerykańskich sądach, gdyż po 6 latach sprawa tam jest określana, że skończyły się wnioski proceduralne i niewykluczone, że dojdzie wkrótce do pierwszej rozprawy. Oczywiście adwokaci spotykają się na drinkach, omawiają sobie to, piją, a sprawa się nie toczy, bo on nie chce, żeby się toczyła. Chcą ukarać swoich klientów. Druga historia prawnicza jest historią o testamentach. I tu muszę nieco zdradzić akcji. Otóż przyjaciel głównego bohatera jest człowiekiem, który odziedziczył 3 miliony dolarów. No, prawie odziedziczył, dlatego że ojciec jego przygotował, jak się okazało, 17 testamentów różnych, a że lekko już nie domagał umysłowo, to swój majątek podzielił na dwie części i różnie nimi dysponował. Część pierwsza to były rzeczone 3 miliony dolarów. Część druga były to wytwory jego, a właściwie jego ciała, dlatego że przez dłuższy czas pielęgniarki zatrudnione do jego, nazwijmy to, obsługi, gromadziły to, co wydala, a właściwie to, co po nim zostaje, czyli włosy, paznokcie, ale te włosy i paznokcie były zatopione w gównach, które zalane były moczem. To było trzymane w słojach. Czyż może być coś dowcipniejszego niż milioner trzymający te rzeczy i dzielący swój majątek tak, że ktoś otrzyma 3 miliony dolarów, a ktoś otrzyma te słoje? Z zawartością, dodajmy, z zawartością. Fantastyczna historia. Wszystkie te rzeczy, o których mówię, są, powiedziałbym, charakterystyczne dla twórczości Barta i pojawiają się także w jego innych powieściach. Kiedy czytałem Bakunowy faktor, to wydawało mi się, że tam to było nowe, natomiast w tej chwili widzę, że Umiłowanie morza i łódek to jest w ogóle jakaś pasja Barta, bo to jest bardzo mocno obecne w zbiorze opowiadań Opowiadać dalej. To jest bardzo obecne w Bakunowym faktorze. A tutaj, w Pływającej operze, wprost mamy właściwie wyrażenie miłości do Zatoki Chesapeake, do Marylandu i wyrażenie miłości także do wszelkiego typu rzeczy pływających. Sama metafora na początku, w ogóle pisania jako procesu budowy łodzi, zakończenie jako rufa. To widać, że to jest coś, co życiu Barta znaczyło. Także pojawiają się tutaj przecudowne pasaże dotyczące, a jakżeby, dziewictwa. Oczywiście dziewictwa męskiego, bo główny bohater, podobnie zresztą jak bohater Bakunowego faktora, też ten wątek eksploruje. On co prawda to dziewictwo traci, ale jakże pocieszna jest sytuacja, w której zostaje obdarowany fizyczną miłością przez kobietę, ale żeby trochę sprawić, żeby czuła się bardziej dowartościowana, to twierdzi, że to właśnie ona była tą pierwszą. No, nie jest to piękna troska o bliźniego? Coś wspaniałego. Później nawet przyznał się jej po jakimś czasie do tego, ale to wspaniałe, że można tak myśleć i robić coś dla drugiego człowieka. Mamy więc książkę, która skrzy się dowcipem. Jednocześnie to nie jest głupi dowcip. To skojarzenie moje z kabaretem nie jest przypadkowe, bo ta książka jest kabaretem. Ale kabaretem literackim, kabaretem w stylu kabaretów przedwojennych, w stylu kabaretu starszych panów. To jest dowcipne. W tej książce nie ma rechotu. W tej książce łączy się radość z życia z niesamowitym tragizmem i gorzkimi momentami. Ta powieść jest, powiedziałbym, do jakiegoś stopnia mocno czeska w takim postrzeganiu świata. Tylko że o ile w literaturze czeskiej to wszystko jest takie życiowe i dosadne, to jest czeski pogląd na świat, czeski ogląd świata pisany przez intelektualistę, pisany przez prawnika, pisany przez człowieka, który do wszystkiego ma dystans, także do siebie. I brzmi to całościowo fantastycznie. Maryland, wody, łódki, dziewictwo, absurdy życia, historie w historiach, gry z tekstem. Wszystko tutaj jest. Zachwyciła mnie ta książka. Powiem Państwu szczerze, że zachwyciła mnie ta książka i po raz kolejny, to jest trzeci raz, kiedy biorę do ręki prozę Johna Bartha i jestem zachwycony stylem, zachwycony nienagannością tej narracji i taką grą z czytelnikiem, ale grą, w której nie stara się pisarz czytelnika okpić, tylko grą, w której on sam wprowadza tego czytelnika. On go zaprasza, tak jak zaprasza do bycia w kabarecie z Sally Bowles, tak jak w swojej piosence opowiada historię innej dziewczyny, tak samo tutaj Todd Andrews też opowiada historię kogoś innego, no ale opowiada to oczywiście John Bart. Mimo, że ten materiał ukazuje się jako pierwszy w nowym cyklu postmodernistycznym, to mogę powiedzieć, że czytałem już dwie książki Thomasa Pynchona i zdecydowanie bliżej jest mi do narracji postrzegania świata jakiegoś dowcipu, jakiejś kpiny, jakiejś szydery, którą prezentuje John Barth. To jest narracja, pod którą całościowo się podpisuje. Pod względem stylistyki, gry, tempa. Coś fantastycznego. No z pewnością John Barth będzie u mnie powracał. Myślę, że pojawią się u mnie wszystkie książki, które były na język polski przetłumaczone, a myślę, że nie tylko, bo no mam książki też w oryginale i wydaje mi się, że to jest taki angielski, z którym przy odrobinie szczęścia dam sobie radę, czego nie mogę na przykład powiedzieć o prozie Thomasa Pynchona. Wydaje mi się, że to jest inny język i no, na razie nie widzę możliwości, żebym Pynchona w oryginale czytał. Tymczasem Pływającą operę bardzo Państwu polecam. Fantastyczna powieść. Powieść o życiu, powieść o śmierci, ale bardzo, bardzo oryginalna, a jednocześnie wcale nie tak bardzo wymagająca. To jest powieść, która może być czytana jak zupełnie klasyczna powieść. W opisie odcinka znajdziecie Państwo oczywiście linki do dwóch wykonań kabaretu. Zachęcam do posłuchania Elizy Minnelli i Jane Horrocks, do obejrzenia, jak one grają. A zachęcam dlatego, że dokładnie właśnie to zrobił John Barth w książce Pływająca opera, czyli zaprosił czytelników do swojego świata, do świata, który nadal trwa. To jest jakiś fantastyczny człowiek. Ja obejrzałem kilka materiałów na YouTubie, gdzie on przemawia. Absolutne złoto, dystans, po prostu wspaniały gość. John Barth, Pływająca opera. Bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. Dziękuję za uwagę i cóż, do usłyszenia. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cat.
cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.